To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
O tym, że jeśli nie zjesz obiadu, to będziesz musiał go zjeść na kolację. Jeśli na kolację też go nie zjesz, to na śniadanie. I tak do końca, aż jedzenie się zepsuje i trzeba będzie je wyrzucić. O tym, że jeżeli o 2 w nocy odpowiesz na pytanie wychowawcy, terapeuty, dostaniesz karę, bo od 22 obowiązuje cisza nocna. O tym, że jeżeli staniesz na drodze wychowawczyni, dostaniesz karę, dlatego że nie możesz zajmować jej miejsca. Musi sobie swobodnie przejść po korytarzu. Leczenie uzależnień w ośrodku katolickim w Warszawie. Reportaż o tym napisała Aleksandra Szyło.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w 8.10. Nie chcę się w to wierzyć, ale w 2021-2022 roku wciąż stosuje się takie metody wychowawcze. Gdzie? W ośrodku katolickim, który ma leczyć uzależnionych. W poniedziałek w dużym formacie ukazał się tekst Aleksandry Szyło opowiadający o tym, w jaki sposób traktowani są pacjenci, podopieczni, wychowankowie jednego z ośrodków w Warszawie. Należy do Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego. Byli pacjenci i ich rodzice w końcu zdecydowali się mówić i zapewniam, włos się jeży na głowie. Autorka tekstu, reporterka dużego formatu Aleksandra Szyło jest Państwa i moją gościnią dziś w 8.10. Dzień dobry, Olu.
Dzień dobry.
Jak się trafia na taki temat?
To był wynik poprzednich moich tematów. Ja wcześniej pisałam też do dużego formatu reportaż o nastoletnich dealerach na Bielanach warszawskich. O dzieciakach, które wpadły tak krok po kroku od takiego etapu, że w szkole, w kiblu ktoś zaproponował skręta na parę osób, do takiego etapu, że później część z tych młodych osób chodziła już popełniać poważne przestępstwa, żeby zdobyć pieniądze na narkotyki, już poważniejsze niż marihuana. I no to, ale również po prostu wciągnięci zostali w takie towarzystwo, gdzie takie zachowania imponowały. No i ich losy tak się potoczyły, że część z tych młodych osób trafiła później do ośrodków leczenia uzależnień. Część trafiła fantastycznie. Z jednym takim ośrodkiem mam kontakt. Miałam przy okazji tworzenia tamtego pierwszego tekstu i miałam takie poczucie, że to jest miejsce, gdzie gdybym miała problem, to sama chciałabym trafić, że tam są osoby, o ile można to poczuć, ale rozmawiając z tymi pracownikami, z kierowniczką, z terapeutami, miałam takie poczucie, że tamten młody człowiek się liczy, że on jest podmiotem, że cała ich praca polega na tym, żeby on siebie badał, odkrywał, co go wzmocni, co może sprawić w przyszłości, że będzie lepiej kierował swoim życiem i że oni są tam dla niego. No tyle niestety... Inni moi bohaterowie trafili gorzej, a nawet bardzo źle. I od jednej z mam dostałam taki sygnał, że no błagam, zrób coś, może napisz, bo po prostu z deszczu pod rynnę kolejna tragedia, ile jeszcze możemy znieść. Najpierw tamto, a teraz to. I tak trafiłam na karan.
Chodzi o stacjonarny ośrodek leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży Dom w Pół Drogi w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej. To jest ośrodek, który należy do Stowarzyszenia Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego. Z tekstu, który się ukazał w poniedziałek w dużym formacie, muszę przyznać, wyciągnąłem takie wnioski, że właściwie to nie jest ośrodek pomocy, tylko coś na kształt więzienia.
Tak. Kiedy usłyszałam najpierw relację tej matki, która się do mnie zgłosiła, byłam dosyć sceptyczna, dlatego że, no wiesz, to nigdy nie wiadomo. Dziecko jest uzależnione, matka jest, wiadomo, rozszarpana emocjonalnie, więc czasami można mieć takie podejrzenie, że ta perspektywa jakoś, nie wiem, się zaburza, czy że jest specyficzna.
Że możemy mieć do czynienia z przesadą na przykład.
Że na przykład przesadza, albo jest na coś wściekła, bo czegoś tam nie uzyskała, albo z jakichś powodów chce się odgryźć, prawda, bo czegoś tam jej zabroniono, czy skrytykowano i tak dalej. Ale no, dla mnie najważniejsze było to, że rozmawiałam w sumie z wieloma osobami, z kilkoma osobami, które już ukończyły terapię, z ich rodzicami. I te osoby na różnym etapie kończyły, w różnych miejscach potem się ze mną spotykały, w różnych miejscowościach teraz żyją. I ich opowieści były bliźniacze, bliźniaczo podobne. I to mnie utwierdziło w przekonaniu, że rzeczywiście tak tam jest, no bo to jest po prostu niemożliwe, żeby się zmówili. Więc jak kolejna osoba opowiadała mi to samo, czy podobne historie, czy takie, które tłumaczyły historię poprzedniego bohatera, no to dotarło do mnie, że coś w tym jest, że tak naprawdę jest. Od razu chcę ci powiedzieć, że to jest trudna sytuacja, na przykład dla mnie, dla reportera, bo mam wrażenie, że my mamy gdzieś głęboko w sobie, a ja to odkrywam, że ja mam głęboko w sobie, tak coś, czego zresztą nie lubię, ale zostało to jakoś wykształcone w toku życia, taką pokorę wobec instytucji, wobec autorytetu, więc jak wchodzę do jakiejś takiej instytucji, siada naprzeciwko mnie pani dyrektor ośrodka, prawda, pani prezes stowarzyszenia, pani terapeuta z jakimiś tam dyplomami i tak dalej, no to i oni ci mówią, że ci pacjenci kłamią, że to jest w ogóle inaczej, że proszę nas posłuchać, my pani powiemy prawdę, to człowiek ma takie przerażenie, aha, no to może rzeczywiście, to może ja powinnam posłuchać, może powinnam być grzeczna, może powinnam przeprosić, posłuchać, napisać tak jak pani dyrektor, prezes i tak dalej, prawda, mówi. I przez to przebić się jest trudno, znaczy dla mnie to była taka trudność, żeby zrozumieć, że instytucja taka poważna, katolicka, z dotacjami z NFZ-u, która od lat, prawda, w Warszawie i tak dalej, może nie mieć racji, może robić coś bardzo złego, wbrew myśli pedagogicznej, wbrew temu, co wiadomo, jak należy z uzależnionymi nastolatkami postępować. I że prawda jest w tych młodych ludziach, którzy nie mają żadnych argumentów, ponieważ są uzależnieni, nikt im nie chce wierzyć. Nawet jeżeli już nie biorą, no to są uzależnieni, są często, jak to się mówi, z marginesu, z patologii, rodzice za nimi nie stoją, nie mają pokończonych jakichś tam klas, coś tam zawalili, jedno, drugie, trzecie w życiu, więc im nikt nie chce wierzyć. I uwierzyć im i powiedzieć głośno, że instytucja się myli, to jest pewna trudność, dla mnie przynajmniej była.
Nie chcę, byśmy opowiadali całą tę historię w podcaście, dlatego że no, byłoby miło, gdyby słuchaczki i słuchacze sięgnęli po tekst Oli w dużym formacie, w tym najnowszym numerze poniedziałkowym, ale myślę, że możemy wypunktować, tak w skrócie powiedzieć, co tam się...
Co się złego działo?
Tak. Co ci się udało dowiedzieć? Na mnie, przyznam, ogromne wrażenie w tym całym spisie złych zachowań, haniebnych, które prowadzono względem tych osób przebywających w ośrodku, była na przykład kwestia jedzenia na siłę. Ty piszesz o tym, że panowały tam takie zasady, nie wiem, czy dalej panują, że jeżeli się na przykład nie zjadło całego obiadu, to te resztki z obiadu dostawało się na kolację i do tego jeszcze całą kolację. Jak się tego nie zjadło, to się musiało zjeść to na śniadanie. I to trwało, aż to jedzenie się zepsuło i było wyrzucane do kosza. Niektóre z dziewcząt na przykład opanowały doskonale taki mechanizm, że jadły, a potem natychmiast wymiotowały, żeby znikało to stare jedzenie z talerzy. No ale to się wydaje nawet bardziej niż nieludzkie.
Tak, to znaczy szefowie karanu twierdzą, że tam nie ma żadnych kar, że są konsekwencje. Tylko pytanie, co to znaczy, bo wszystko możemy nazwać tak lub inaczej, możemy powiedzieć, że to jest czarne lub szare lub białe. Jak mnie uczono kiedyś na takich warsztatach porozumienia bez przemocy, konsekwencją tego, że nie zjadłam obiadu na przykład, jest to, że mogę być głodna, prawda? Albo, że nie będę miała energii, albo, że po prostu resztki zostały na stole i trzeba je, nie wiem, uprzątnąć i tak dalej, coś z tym zrobić. To jest konsekwencja, natomiast jeśli nie zjadłam obiadu i za to muszę zrobić 100 pompek albo dostanę ten obiad na kolejne 3 posiłki, to to już jest kara i tu nie ma co mydlić oczu. Stosowane są kary. W karanie, z tego co zrozumiałam z opowieści moich bohaterów, podstawową taką myślą edukacyjną, jeśli można tak nazwać, jest kara. Kara. i dosyć ścisły reżim. Czyli jak wchodzisz, jak zaczynasz terapię, to na przykład przez pierwsze tygodnie nie wolno ci wyjrzeć przez okno. I ktoś za tobą chodzi, starszy kolega, starszy stażem, i pilnuje, żebyś nie patrzył przez okno. Bo masz zająć się tym, co jest w środku, a nie tym, co na zewnątrz.
Odciąć się od tego świata zewnętrznego.
Tylko jak to jest bardzo restrykcyjne. No, człowiek przecież jest tylko człowiekiem, niezależnie od wieku, od sytuacji. Dlaczego ktoś nie może stanąć w oknie i się zamyślić na 5 minut? Nie, pomarzyć sobie albo po prostu postać bez sensu i popatrzeć przez okno, prawda? Na ptaki. Zaczyna się od tego, a później jest bardzo ściśle określony rytm dnia, w którym dużą częścią jest praca fizyczna pod tytułem sprzątanie, przerzucanie węgla, obsługa pieca, pomimo tego, że chłopak, który to robił, nie miał uprawnień i groziło to wypadkiem dla niego i w ogóle jakimiś konsekwencjami dla tej całej konstrukcji, ale tak było, bo sam mi opowiadał. Szorowanie, pucowanie, takie, bym powiedziała, maniakalne pucowanie pokoi, gabinetów, korytarzy, połączone z tym, że ta młodzież właściwie niemalże nie wychodzi z tego ośrodka, dlatego że teoretycznie wychodzą raz w tygodniu w sobotę na jakiś sport, ale często to się nie odbywa. Ewentualnie wychodzą jeszcze na WF raz w tygodniu do pobliskiej szkoły i to jest wszystko, kiedy w ogóle mogą odetchnąć. Więc siedzą w zamknięciu, w swoim sosie, z jednym terapeutą na kilkanaście osób, który ich pilnuje, i mają mnóstwo zakazów. Za najmniejsze przewinienie, na przykład takie, że staniesz nie w tym miejscu i wychowawczyni stwierdzi, że tarasujesz jej przejście, jest na przykład zakaz przyjemności. Zakaz przyjemności obejmuje zakaz śpiewania piosenek, nucenia. Na przykład dziewczyna jedna opowiadała mi, że nie mogła sobie nucić Beyoncé. Zakaz używania cukru do herbaty, jeżeli masz zwyczaj słodzić. Zakaz używania soli do zupy. Zakaz czytania książek. Niech mi ktoś wytłumaczy, dlaczego osoba przebywająca w ośrodku, nie mogąca wychodzić na spacery, mająca bardzo ograniczony zakres w ogóle czegokolwiek do robienia, dlaczego nie może sobie poczytać przed nocą.
No dobrze, ale z tego,
co no i dochodzi to jedzenie, to znaczy no tak. Jeszcze jest to jedzenie, gdzie po prostu jest, z jednej strony słyszą cały czas, że znowu jest pasztet z chlebem, bo kasy nie ma i lepszego jedzenia nie ma się co spodziewać, a z drugiej strony każdy dostaje swoją porcję, jeżeli nie zjesz, to dostajesz, tak jak właśnie mówiłeś, czyli jeżeli nie zjadłam całego obiadu, to resztkę dostanę na kolację. Najpierw muszę zjeść tą resztkę z obiadu, żeby móc potem rozpocząć jedzenie kolacji. Jeżeli nie zjem tego wszystkiego, no to to, co zostawię, dostaję na śniadanie i tak dalej. Co prowadzi oczywiście do kolejnych koszmarów i zaburzeń, dlatego że zwłaszcza dziewczyny, które tam są, wiadomo, każda nastolatka myśli o swoim wyglądzie, o jakimś takim samopoczuciu, prawda, chce się podobać, wiadomo. I dziewczyny masowo uczą się radzić sobie z tym w najgorszy możliwy sposób, czyli wpadają w zaburzenia odżywiania. No a jeszcze dodatkową sprawą jest to, że NFZ płaci, czyli my, podatnicy, płacimy 5 godzin dziennie na takiego pacjenta, na jego terapię.
No właśnie, to są ogromne pieniądze, w milionach złotych liczone. Do tego to jest jeszcze organizacja pożytku publicznego, więc dostaje, jeżeli ktoś się zgłosi, 1% odpisu z
darowizny,
podatku.
Tak.
Darowizny, więc tam są pieniądze i ty, to państwo przeczytają w tekście, podajesz kwoty, jakie zarabiają osoby zarządzające tym ośrodkiem, terapeuci. No to wiesz, szczerze mówiąc, jako czytelnik, który poznaje tę historię, to ja mam wrażenie, że to są jakieś metody sadystyczne, zwłaszcza, że na przykład też piszesz o tym, że terapeutki, terapeuci potrafią o 2 w nocy budzić tych pacjentów i kazać im sprzątać.
Tak. Takie relacje też usłyszałam, że na przykład chłopaki leżały w łóżkach już, było po 22, wszedł wychowawca i zadał jednemu pytanie, kiedy masz urodziny? No to wiadomo, że chłopak w naturalny sposób odpowiedział, mimo że po 22 jest cisza nocna, czyli zakaz odzywania się. I za to, że się odezwał, czyli że odpowiedział na to pytanie, kiedy ma urodziny, dostał karę. Jeżeli innym razem terapeutka, która była na dyżurze w nocy, zobaczyła, że gdzieś tam mop stoi nie w tym miejscu, czy coś jest jej zdaniem niedosprzątane, to potrafiła budzić młodzież o 2 w nocy albo o 5 rano i kazać im natychmiast sprzątać. Pytanie, czy to jest ta terapia, za którą NFZ płaci, czy na tym to ma polegać? Bo jeden z pacjentów powiedział, 5 godzin terapii? Ha, ha, ha. No chyba, że wliczyć w to nasze ciągłe sprzątanie. Taki terapeuta uzależnień, z którym rozmawiałam spoza karanu, którego prosiłam o komentarz do tych opowieści, Paweł Siłakowski, mówił mi, że on w tym widzi wręcz perwersję. To znaczy, że to sprzątanie to jest takie jakby zamiatanie pod dywan pewnych spraw, o których się nie mówi, zwłaszcza, że w tym karanie są tematy, których się nie porusza w taki sposób, żeby je przerobić, obgadać. Są tu na przykład tematy ważne bardzo dla młodzieży, damsko-męskie. Jeżeli z relacji tych pacjentów wiem, że jeżeli powstanie tam jakaś sympatia, czy jakiś związek, romans, miłość, no różnie bywa, nastolatki spędzają tam czasami nawet 2-3 lata, czasami są to już osoby dorosłe, bo 20-paroletnie, więc już nie nastolatki. No i jeżeli dojdzie do zbliżenia fizycznego, czy do podejrzenia, że jakiś związek powstał, to karą jest na przykład natychmiastowe usunięcie, czyli pakujesz walizki, jutro przyjeżdża po ciebie matka. Natomiast nie ma rozmów o tym, jak sobie z tym radzić, jak się przygotowywać na to, że nawet jeżeli to nie jest dobry pomysł, żeby oddawać się tworzeniu związku podczas terapii w ośrodku, no to na co się przygotowujemy, co przeżywamy, prawda? Nastolatek potrzebuje o takich rzeczach mówić, bo to jest ważna część jego życia w tym momencie. A z relacji tych pacjentów wiem, że te tematy są tam nieporuszane, no więc to zamiatanie, jakkolwiek to brzmi, no wygląda tak jakby trochę zamiatać po prostu wszystko, o czym w ośrodku nie mówimy. Tak samo szkodliwą tajemnicą Poliszynela jest to, że na terenie ośrodka regularnie przebywa ksiądz Bronisław Rosik, który
ma wyrok.
Ma wyrok za molestowanie pracownic tego ośrodka. Był oskarżony również za molestowanie pacjentki. To nie zostało przed sądem udowodnione. No ale za molestowanie pracownic ma wyrok. Wprawdzie karę już odbył i teraz jest już po tej karze, no ale nigdy z tego się jakoś tak jako terapeuta, jako ksiądz, jako osoba będąca w takim środowisku w żaden sposób nawet nie spróbował oczyścić. Nie powiedział na przykład, że się zmienił, że próbuje się zmienić, że popełnił błąd, ale teraz podejmuje jakieś kroki. Natomiast rodzice, którzy się dowiadywali często po miesiącach, że taki ksiądz tam jest z ich dziećmi, zszokowani, właśnie kiedy mi o tym powiedzieli, i ja pytałam na przykład prezeskę Stowarzyszenia Bożenę Beredę o księdza, to ona nie chce o tym mówić. Mówi, że księdza tam nie ma, a jak ja mówię, jak to nie ma? No przecież jest, przecież nastolatki mówią, że jest, przecież widać, nawet tutaj jest wpisany. No jest, ale to on jest w tym samym budynku, ale nie jest w ośrodku, tylko w ramach innych działań stowarzyszenia. No, czyli chodzi po tych samych korytarzach, wchodzi do pokojów nastolatków, jest z nimi regularnie, odprawia jakieś tam modlitwy, je posiłki, ale teoretycznie nie jest w ramach ośrodka, tylko w ramach działań stowarzyszenia. No to jest takie, nawet nie wiem jak to nazwać. No.
To jest ciekawe, bo ty opisujesz tę historię w swoim tekście i potem okazuje się, że pani Bożena wycofała się ze swoich wypowiedzi.
Tak.
Bo po konsultacji z prawnikami uznano, że jest ksiądz osobą prywatną. Ale to nie wszystko, bo napisała też mail do twoich szefów w dużym formacie, w gazecie, z prośbą, żeby cię objęto nadzorem redaktorskim. To znaczy, że ona uważa, że twoja praca dziennikarska nie jest obiektywna, czyli właściwie donos, który wynika z tego, że reporterka próbuje coś ustalić. No jest tutaj w twoim tekście mnóstwo niesamowitych historii, które powodują nie tylko, że oczy się szeroko otwierają, ale też ma się ciarki na plecach, ale zostawiając lekturę naszym słuchaczkom i słuchaczom, chciałem cię zapytać o ciąg dalszy, bo taki tekst się pojawia. On jest jakimś rodzajem ostrzeżenia, przestrogą dla tych, którzy szukają pomocy dla swoich uzależnionych dzieci, nastolatków, ale przecież to jest popularne słowo w tym tekście, powinny być jakieś konsekwencje. Coś się wydarzyło, coś się wydarzy twoim zdaniem?
Na razie poza podziękowaniami od jakichś tam czytelników, to nic się nie wydarzyło, ale masz rację, że jako reporterka powinnam zapewne pilnować i dowiadywać się, czy się coś wydarzy, na przykład, czy będzie tam jakaś kontrola, albo czy ktoś się tym zainteresuje.
Bo wiesz, jak była sytuacja z DPS-em w Jordanowie, prawda? Nie mówię, że to jest taka sama sytuacja, ale jakoś podłoże jest podobne, tak się dziwnie składa. To od razu zaczęto bronić sióstr zakonnych. Kuratorka Nowak powiedziała, że to są wspaniałe osoby i to na pewno nie jest prawda, co się pokazało w artykule w Wirtualnej Polsce. Już się zaczęły od razu jakieś takie mechanizmy obronne włączać w przedstawicielach Kościoła i nie tylko. Także aparat państwowy się w to włączył. No i właściwie to jest jakby takie niwelowanie nadużyć. Od razu próbujemy to wszystko jakoś, nie wiem, no, żeby to się rozeszło po kościach, zamydlić. Próbujemy odwrócić uwagę opinii publicznej od tego tematu, przekierować w inną stronę. Ale wydaje mi się, że po prostu dziennikarze nie mogą się na to zgodzić, bo też działają w imieniu społeczeństwa. Stąd pytanie o to, czy mówisz, że była reakcja czytelników, czy może należałoby jednak, mówiąc językiem kolokwialnym, dociskać, bo przecież dzieci wielu spośród nas się mogą znaleźć w takiej sytuacji.
Ja myślę, że to jest szczególnie trudna sytuacja, dlatego że w takim odbiorze społecznym dzieci chore w DPS-ach, czy dzieci porzucone przez rodziców w domach dziecka są inaczej postrzegane. Może to tak brzydko bardzo zabrzmi, ale bardziej zasługują może na nasze serce niż uzależnieni narkomani, którzy właściwie...
Sami sobie zgotowali ten los.
Tak, no i jak pocierpią, to pocierpią, kto im kazał brać, prawda? No to tym bardziej, jeżeli tak jest, a mam przeczucie, że tak jest, bo też się takie komentarze pojawiły pod moim reportażem, chociaż są w zdecydowanej mniejszości, ale też się pojawiły, że narkomanów trzeba ostro, bo nic z tego nie będzie. No to tym bardziej jako społeczeństwo powinniśmy tych ludzi bronić, bo to są ludzie najsłabsi. Prawda jest taka, że oni naprawdę często mają rodziców, którzy nie są do końca w stanie stanąć po ich stronie, nie są w stanie im pomóc. I też ci rodzice mają ogrom poczucia winy i dlatego też część bardzo długo czekała, żeby się odezwać, dopiero zachęcona na przykład tym, że inna mama coś powiedziała, to też się otwierają, bo rodzic, którego dziecko wpada w narkotyki, ma ogromne poczucie winy, czuje się beznadziejnym rodzicem, czuje, że zawalił najważniejszą sprawę w swoim życiu i jak mu ktoś mówi, siedź cicho, jesteś współuzależniony i teraz będzie na naszych warunkach, to wielu z tych rodziców po prostu spuszcza głowę i robi wszystko, jak im się powie, że tutaj masz oddać dziecko, bo inaczej dziecko w ogóle zostanie na ulicy i nic z tego nie będzie, no to rodzice się godzą na wszystko. Tak mi jedna matka powiedziała, rodzic w tej sytuacji godzi się na wszystko, bo ma takie poczucie winy. A potem dopiero przychodzi myśl, że czasami po wielu miesiącach, że czy ja naprawdę mam się godzić na wszystko, czy mają pomiatać mną, moim dzieckiem, zabraniać nam kontaktu, bo to też jest ważna kwestia, że tam rodzicom trudno było skontaktować się czasami przez miesiące z dzieckiem. Więc tak, no oczywiście powinniśmy ludzi w tak szczególnie trudnej sytuacji, szczególnie bronić i dbać o to, czy coś się z tym stanie. Mogę tylko jeszcze tyle powiedzieć, że jeżeli, bo tak jak powiedziałeś, każdy z nas może, nie daj Boże, prawda, odpukać w niemalowane drewno, znaleźć się w takiej sytuacji, że trzeba poszukać dziecku ośrodka. I znam rodziców, którzy zjechali pół Polski, żeby odwiedzić kolejne ośrodki, porozmawiać z wychowawcami, zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda, jakie są realia, jaki jest typowy dzień. I wtedy zazwyczaj jest tak, że udaje się znaleźć ośrodek, w którym dziecko jest zaopiekowane. To jest ogromny wysiłek. To jest często szaleńcze, bo jakaś matka wsiada w auto i jeździ od Śląska po Gdańsk, po prostu odwiedzając kolejne ośrodki, bez zapowiedzi, żeby zobaczyć, jak po prostu zostanie przyjęta z ulicy. Ale znam takich rodziców, no i może warto tak po prostu robić, jeżeli już gdzieś musimy wysłać dziecko, no to dowiedzieć się, żeby będąc w biedzie, nie trafiło do kolejnej biedy.
Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy i po przeczytaniu tekstu Oli, ci, którzy decydują o takich sprawach, jak wygląda sytuacja w ośrodkach leczenia uzależnień, zainteresują się tematem i być może, mam nadzieję, to znaczy musi się ta sytuacja zmienić.
Musi.
Mam nadzieję, że w przyszłości będziesz mogła napisać tekst o tym, jak po interwencjach różnych w Warszawie to się wszystko dobrze poukładało.
Bardzo bym chciała.
W internecie na stronie dużego formatu wejdą Państwo na nią przez nasz główny adres wyborcza.pl. Znajdą Państwo tekst Aleksandry Szyło. W internecie nosi on taki tytuł: Leczenie uzależnień w ośrodku katolickim. Nie tkniesz kolacji, dopóki nie skończysz resztek z obiadu. Tekst się ukazał w poniedziałek. Można go znaleźć na naszej stronie. Proszę przeczytać, żeby wiedzieć, no i żeby się na to wszystko nie godzić. Dziękuję Ci, Olu, bardzo za rozmowę.
Dziękuję, Michał.
Michał Nogaś, do usłyszenia. To była 8.10 w czwartek.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.